Wiecie, to jest zawsze dylemat kaznodziei, czy się angażować w pełni w uwielbienie i zedrzeć sobie troszkę gardło, a później wiedząc, że ma się kazanie do wypowiedzenia. Ale wiecie, już przestałem mieć takie dylematy. Po prostu wierzę, że skoro wchodzi się w uwielbienie, to Bóg da też siłę na kazanie. I skoro Kościół wytrwał w uwielbieniu, to wytrwa też na kazaniu. Wiecie, jakieś półtora tygodnia temu mówiłem, że następne kazanie będę miał dopiero za tydzień w niedzielę. Przepraszam. Będę miał dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Chciałbym zacząć od takiej dygresji. Wiecie, czasami się rozglądam po kościele i patrzę, jakie ludzie mają reakcje podczas uwielbienia. I widzę rozanielone twarze i widzę takie, które nie do końca wiedzą, jak wejść w to uwielbienie. Niektórzy próbują szukać, próbują skupienie, tak jak na egzaminie. I wiecie, i kiedy przechodzimy do kazania, widzę, że te twarze się zmieniają. I chciałbym wam powiedzieć taką rzecz, może nową, może oczywistą, że uwielbienie się nie skończyło. Uwielbienie nie kończy się w momencie, kiedy grupa schodzi do ławek. Bo uwielbienie ma trwać w naszych sercach przez cały czas. I uwielbienie to jest decyzja, a nie tylko emocje. Jeżeli bazujesz na emocjach, to prędzej czy później ci ich zabraknie. Jeżeli oceniasz jakość uwielbienia i jakość kazania czy nabożeństwa względem emocji, to wiedz, że nie przyszliśmy tu oddać Tobie chwały, ale przyszliśmy oddać chwałę Bogu. I to jest najważniejsze. Jeżeli będziesz trwał w tej postawie, jeżeli Twoje serce będzie przepełnione uwielbieniem, to będziesz brał wartościowe rzeczy z kazania do Twojego życia. I ono nie skończy się na tym, że pójdziesz do domu, ale będziesz nim żył cały czas, dzień po dniu. I to jest rzecz wartościowa, do której zachęca nas Bóg. Bo On chce mieć relacje każdego dnia. Nie tylko od święta, ale codziennie o Tobie pamiętam. Tak śpiewała Arka Noego, ale bardzo mądrze. Ja chcę być jak Arka Noego. Chcę pamiętać o Bogu codziennie i nie tylko o Nim pamiętać, ale żyć pełnią tego Ducha. Dzisiaj chciałbym mówić trochę o miejscu najświętszym. Kazanie zatytułowałem Bez ograniczeń. Może nie tyczy się to wszystkiego, ale jednak chciałbym mówić o tym bez ograniczeń. I chcę, żebyśmy pozwolili na wstępie Duchowi Świętemu działać bez ograniczeń. Może niektóre formy na dzisiejszym kazaniu czy na dzisiejszym nabożeństwie są czy będą dla was nowe. Ale Bóg zmienia formy działania. Nawet kiedy czytamy Biblię, Bóg zmienia formy działania. Dlatego, że dla Niego najważniejsze jest, żeby dotrzeć do ludzkich serc. I dla Niego najważniejsze jest działanie. Więc nie ograniczajmy Go w żaden sposób. Bądźmy otwarci. Bądźmy cały czas w skupieniu, żeby słyszeć Jego głos. Mieliśmy bardzo dobry czas na nowy kamp, prawda? Był tak dobry, że nie dosypiali, dlatego taka reakcja osłabiona. Także spokojnie. Tematem było to, czy ogarniamy, czy ogarniasz. Jest to dosyć, można powiedzieć, młodzieżowe słowo. Dorośli mają dużo rzeczy do ogarnięcia, zarówno tych przyziemnych, jak i tych duchowych. Ale młodzież też ma dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale najważniejszym pytaniem z tych wszystkich dziedzin, jakie mamy w swoim życiu, czy ogarniamy tą najważniejszą? Czy ogarniasz to, co Jezus dla ciebie zrobił? I to, co robi dla ciebie każdego dnia? Kiedy zdecydował się żyć w taki sposób, żeby wskazywać na Ojca, zdecydował się też przyjąć to brzemię, żeby oddać życie za każdego z nas. Nie tylko po to, żebyśmy byli zbawieni, ale po to, żebyśmy żyli życiem pełnym zwycięstwa. Ja chcę żyć życiem pełnym zwycięstwa. I mogę nie ogarniać wielu spraw. Mogę nie ogarniać fizyki, mogę nie ogarniać matematyki, mogę nie ogarniać tego, jak się skutecznie w domu sprząta. Mogę nawalać w innych dziedzinach, ale w tej nigdy nie chcę nawalić. Dlatego, że jeżeli Bóg jest w twoim życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. Jeżeli zmienisz tą kolejność, to zobaczysz, że stawiasz inne osoby czy inne rzeczy na pierwszym miejscu, ale te rzeczy nie mają siły wpłynąć na pozostałe. Ale Bóg, jeżeli jest na pierwszym miejscu, może wpłynąć na każdą inną dziedzinę twojego życia. On jest tym, który otwiera drzwi. On jest tym, który zamyka drzwi. I wiesz, kim jesteś dla Jezusa? Jesteś VIP-em. Wiecie, co to jest VIP? Czy kto to jest VIP? To jest tak zwany very important person. Bardzo ważna osoba. W Polsce dalej mówi się VIP. Myślę, że BWO bardziej by się kojarzyło z jakimś nowym bankiem. Myślę, że nikt nie brałby tego na serio. Ale kiedy słyszysz, że jesteś VIP-em, brzmi dobrze, prawda? I dla Boga jesteś VIP-em. Jesteś najważniejszą osobą, bo dla ciebie również oddał swoje życie. I to twoje życie chce dotykać. Twoje życie chce zmieniać każdego dnia. Wiecie, kilka lat wstecz mieliśmy tu czerwony dywan. Jeszcze bardziej by pasowało do kazania. VIP-y chodzą po czerwonym dywanie. Dlaczego nie? Może wrócimy do tej tradycji. Będziemy się czuli jak prawdziwi VIP. O, przepraszam, ludzie, którzy mają wyczucie smaku, może twierdzą, że nie pasuje. Chciałbym zrobić taką rzecz, żebyśmy na chwilę zamknęli oczy, zanim przejdę do słowa. I żebyś wyobraził sobie, że stoisz w miejscu, w którym masz spotkać się z Bogiem. I kiedy czujesz Jego obecność, tak jak osoby, która siedzi obok ciebie, kiedy czujesz Jego bliskość, kiedy znasz serce Ojca i wiesz, że ono jest pełne miłości, to wiesz, że On działa. To wiesz, że On się przechadza. I On teraz będzie szedł i słuchał twoich pragnień, słuchał bicia twojego serca. I będzie mówił do ciebie pewne słowa. Wiecie, łatwo się słucha kazania, które jest do kościoła, bo można zawsze powiedzieć, to dotyczy kogoś innego, a nie mnie. A Bóg działa w taki sposób, że podchodzi i mówi ci do ucha, chcę zmienić twoje życie. Nie poddawaj się w swoich zmaganiach. Nie ustawaj w modlitwach. Nie sprzedaj swojego powołania. I nie zapominaj o tym, co jest w życiu najważniejsze. I to mogą się wydawać proste słowa. Ale każdy z nas potrzebuje takich małych słów zachęty. Wiecie, jest 5 języków miłości, ale myślę, że każdy z nas wyznaje język miłości, którym jest dobre słowo. Każdy potrzebuje usłyszeć dobrego słowa, szczególnie w momencie trudnym. I Bóg jest takim Ojcem, który przychodzi i doskonale wie, czego potrzebujemy w danym momencie naszego życia. Amen. I On powie ci właśnie tą rzecz. Tylko pytanie, czy ty chcesz usłyszeć? Czy przyszedłeś tu nastawiony na słuchanie? I czy wiesz, że zasłona została rozdarta? Już nie ma podziału między miejscem najświętszym a pozostałą częścią świątyni. Kiedy czytamy Ewangelię Marka, 15 rozdział, 37 i 38 werset, napisane jest tam tak. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. Nastało wtedy nowe przymierze. Nowe przymierze. Nie jesteśmy już pod zakonem, ale jesteśmy pod łaską. Stało coś nowego. Więc możemy szukać starych rzeczy, starego przymierza, przywiązania do tradycji, o których ostatnio mówiliśmy na środowym kazaniu. Ale możemy szukać też rzeczy nowych i nie wszystko będziemy rozumieć i nie wszystko będzie działało po naszej myśli. Ale jeżeli wiemy, że Bóg chce działać w ten sposób, to bądźmy otwarci na Jego działanie. Oczekujmy na Ducha Świętego. Bo Jezus odchodząc powiedział uczniom, oczekujcie, bo przyślę do was Pocieszyciela. I On działa po dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że działa w twoim życiu i że czujesz Jego działanie. Ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak funkcjonowało kiedyś stare przymierze, przeczytam wam z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału pierwszych 7 wersetów. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej i ziemską świątynią. Wystawiony bowiem został przybytek, którego część przednia nazywa się miejscem świętym, a w niej znajdowały się świecznik i stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza pokrytą zewsząd złotem, w której był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Nad nią zaś cherubini chwały, zacieniający wiekość skrzyni, o czym teraz nie ma potrzeby szczegółowo mówić, a skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku, do drugiej zaś raz w roku sam tylko arcykapłan i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za uchybienia ludu. Co to znaczy? Kiedyś Do miejsca najświętszego miał dostęp tylko arcykapłan, czyli osoba bardzo ważna, wybrana, doświadczona i miała tam miejsce tylko raz do roku. Tylko raz do roku mógł tam wejść z ofiarą za przebłaganie za swoje grzechy i za grzechy ludu. Ty, mój drogi bracie, siostro, masz wejście tam codziennie. Masz dostęp do tego miejsca codziennie. Ale chciałbym rozwiać pewien mit. Pewien fakt, który dużo chrześcijan bierze za pewnik. Że skoro zasłona się rozdarła, to teraz w każdym miejscu, gdzie się znajduje, jest miejsce najświętsze. Powiem wam, że nie. Jesteś może w miejscu świętym, ale żeby wejść w miejsce najświętsze, to musi być twoja decyzja. I to się nie zmieniło, że arcykapłan musiał tam wejść, kiedy załatwił sprawy z Bogiem. Kiedy jego serce było czyste. Kiedy jego serce pragnęło Bożej obecności. On się przygotowywał do tego momentu. Nie dzień, nie dwa. Bo wiedział, że jeżeli wejdzie i nie będzie godny, żeby w tym miejscu przebywać, to nie tylko naród i on nie skorzysta, ale on może zginąć. Do kostki takiego arcykapłana przywiązywano sznurek w razie, gdyby on nie był godny, żeby go wyciągnąć stamtąd po prostu. Jeżeli Bóg zdecydowałby odebrać mu życie, bo nie był godny w tym miejscu być. My mamy dostęp do tego miejsca, ale nie chcę, żebyśmy bagatelizowali tą rzecz. Że to jest decyzja, że wchodzisz tam pełen świadomości, co możesz zyskać i co możesz stracić. Dlatego dużo osób żyje w miejscu świętym i mówi, to jest dobre miejsce dla mnie. Jest tu Bóg, są tu ludzie, jest tu kapłaństwo, ale Bóg chce, żebyś wszedł do miejsca najświętszego. Tylko musisz się do tego przygotować, bo tylko w tym miejscu najświętszym doświadczysz największych przełomów, doświadczysz odpowiedzi na swoje pytania, to wtedy doświadczasz uzdrowienia, wtedy doświadczasz uwolnienia i wszelkich rzeczy, które potrzebuje twoje serce. Ale najpierw musisz zapłacić tą cenę. Najpierw musisz tam pójść i twoje serce musi być pragnące. Pytanie, Kościele, czy pragniesz? Jeżeli nie chce ci się pić, a ja dam ci 1,5 litra wody, bo lekarz mówi, że należy pić butelkę wody dziennie. Wypijesz? W kilka łyków i masz dość, prawda? Więc jeżeli nie pragniesz Ducha Świętego, to spróbujesz i powiesz, mam dość. Bardzo dobre. Wczoraj mówca porównał właśnie nasze kosztowanie Ducha Świętego w ten sposób. Bierzesz łyka, jest takie, ale dobra woda. Może wezmę jeszcze łyczkę, a może nie. Jeżeli pragniesz, to musisz pić. I kiedy pijesz, wtedy jesteś, już nie jesteś spragniony, jesteś zaspokojony. I jeżeli rzeki wody żywej mają wylewać się z ciebie, to skąd one mają się wylewać? Najpierw ktoś musi je wlać. Więc musimy się napełniać. I kiedy jesteś napełniony i kiedy napełniasz się u źródła, to dopiero wtedy wychodzisz i udzielasz innym osobom. Tak jak zapałki obok siebie, jedna odpala się od drugiej. Chcesz przebudzenia? Wejdź w miejsce najświętsze, a inni poczują się zachęceni, żeby wejść tam razem z tobą. Dlatego jest powiedziane, że zespół, grupa uwielbieniowa wprowadza Kościół, prowadzi Kościół. I ja chcę w to wejść. Oni nam ułatwiają to, żebyśmy byli przed Bożym tronem, czyli w miejscu, gdzie powinniśmy być. Jedno z Bożych imion to jest El Shaddai. Wiecie, co znaczy? Bóg Wszechmogący. Jeżeli Bóg jest Wszechmogący, to znaczy, że może zrobić wszystko, co jest logicznie możliwe, tak? Więc może przyjść do ciebie i objawić ci swoje imię El Shaddai. Mogę zmienić wszystko w twoim życiu. Nieważne, w jakiej sytuacji jesteś. Nieważne, z jakim problemem się zmagasz, ja jestem tym, który jest wszechmogący. Zaufaj mi, a załatwię tę sprawę. Teraz piszemy własne dzieje apostolskie. Zgadzamy się z tym? Dzieje apostolskie nie kończą się w Biblii. To tak jakby po prostu pióro było przekazywane z rąk do rąk. I każdy pisał swoje dzieje apostolskie. Co Bóg czyni przez ciebie? Co Bóg czyni w twoim życiu? Czy możesz być postawiony obok tych wszystkich świetnych historii? Myślę, że na tą chwilę nie, ale chciałbym. Chciałbym, żeby to był mój cel, do którego uparcie dążę. Chcę, że kiedy stanę przed swoim Bogiem, nie zmarnowałem czasu. wypełniłem swoje powołanie. Zachęciłem innych do tego, żeby żyli takim życiem. I wtedy jesteś szczęśliwy. I wtedy osiągasz pełnię, bo jesteś w miejscu Bożej woli. Jezus posłał 72 uczniów z misją, aby czynili to, co On czyni. I w Łukasza 10 rozdziale 17 wersecie czytamy: powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Powrócili z radością, powiedzieli: demony są nam podległe w imieniu Twoim. I to słowo nie wygasło. Ono cały czas jest aktywne. Bo tak jak posłał 72, tak teraz posyła wszystkich wierzących. I posyła ich wyposażonych w tą samą moc. W tą samą moc Jego imienia. Pytanie, czy wiesz, jak z Niego korzystać. Jak patrzę na wiele ludzi, na wiele rodzin, którzy nie mają swojej tożsamości. Kiedy jesteś nazwany głową rodziny, to znaczy, że masz autorytet, który nadał ci też Bóg. Więc weź ten autorytet i korzystaj z niego. Módl się i walcz o swoją rodzinę. Zabiegaj o to, żeby mieć błogosławieństwo. Jeżeli trzeba walczyć jak Jakub, to walcz jak Jakub, bo wywalczył swoje. Jeżeli trzeba czekać wiele lat na wypełnienie obietnicy, to walcz o nią, bo ona się nie przedawniła. Bo to jest miejsce Bożej woli. I bądź jak 72, którzy nie tylko odpowiedzieli na wezwanie i poszli, zaczęli to robić, ale też powrócili i powiedzieli, że to jest cudowne. I oni chcą to dalej robić. I oni chcą dalej tego doświadczać. I widzą, że to nie były tylko słowa, ale że to działa w praktyce. Jest napisane, że jeżeli chcesz prorokować, to otwórz swoje usta. Jeżeli chcesz widzieć działanie Boga w twoim życiu, to zrób pierwszy krok. Bo Bóg nie zmusi cię do działania. Może stworzyć okoliczności, ale do Niego cię nie zmusi. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś zawody strongmanów. Ja widziałem kilka razy, nic atrakcyjnego. Ale chciałem zobaczyć to zaparcie, to dążenie do osiągnięcia celu. Wiecie, ci ludzie wyciskają masę kilogramów i nie jest to zdrowe dla ich organizmu. Oni potrafią całe swoje życie podporządkować pod dietę, pod treningi, żeby tylko podbić sobie ten limit o kilogram, o dwa, wygrać jakieś zawody. I teraz możemy powiedzieć, ale przecież to nie jest takie ważne, nie? Wygram zawody, no i co? Będę miał jakiś kawałek złotego medalu, krążek. Jakże ważniejsze jest twoje życie. Jeżeli taki człowiek potrafi dać z siebie wszystko, podporządkować całe swoje życie treningom, diecie i wszystkiemu, żeby osiągnąć jakiś cel, który tak naprawdę nie jest bardzo istotny, to ile bardziej my powinniśmy się starać, żeby zyskać własne życie i życie innych ludzi. Żeby oni też doświadczyli żywego Boga. Kiedy oni wyciskają ten ciężar, potrafią nawet krzyczeć. Nie będę prezentował może. Ale potrafią krzyczeć. Bo dodaje im to siły. Bo mówią, dam radę, wycisnę z siebie więcej. Nie bój się krzyczeć. Nie bój się krzyczeć przed obliczem Pana, jak krzyczał Dawid w niektórych psalmach. Dam radę, jest mi źle, ale będę szedł do przodu. Wiecie, Bóg nam zaoferował w szerokiej gamie dużo suplementów. Jednym z suplementów jesteś ty i ja. I ja mogę wspomagać ciebie, a ty możesz wspomagać mnie. Żebyśmy ten cel osiągnęli. I na tej zasadzie działa Kościół. Wiecie, kiedy spędzasz czas z Bogiem, to przesiąkasz tą atmosferą. Jest w końcu powiedziane, z kim przystajesz, takim się stajesz. Jest wspomniane też o tym, że kiedy Mojżesz zstępował z góry, kiedy miał relację z Bogiem, jego oblicze jaśniało. Tak, że musiał je zakrywać, bo po prostu raziło. Chodził jak telewizor. Raził w oczy. Musiał zakrywać swoje oblicze. Tylko wiecie, Mojżesz nie spędził z Bogiem na tej górze 5 minut. Nie przyszedł, wziął tablicę. Dzięki, widzimy się następnym razem. Spędził tam 40 dni i 40 nocy. Jak wiele jesteś w stanie spędzić czasu z Bogiem? I jak bardzo ci na tym zależy? Bo jeżeli ty nie pragniesz spędzać czasu z Bogiem, jeżeli nie szukasz tej relacji, to będziesz się czuł tak jak kolega, który przychodzi i cię wiecznie zaprasza do kina czy gdzieś. Jeżeli nie chcesz w ogóle mieć z nim relacji, idź sobie. Nawet jeżeli pójdziesz, to się czujesz taki, chcę już iść do domu. Nie bądź taki wobec Boga. Pragnij. Pragnij tego, a On napełni ciebie. Bo inaczej, nawet jeżeli oferowałby ci największe skarby, największe obdarowanie, to ty nie będziesz go chciał, bo to nie będzie dla ciebie atrakcyjne. Bo w twoim sercu nie ma właściwego pragnienia. Ty może chcesz uzyskać pewne rzeczy, ale nie chcesz tej pełni. Kiedy wchodzisz w związek małżeński, to masz różne plusy. Mówi się plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? Masz pewne obowiązki, ale masz też pewne prawa. I kiedy wchodzisz w bliską relację z Bogiem, to masz dużo rzeczy, które są dla nas tylko fajne, ale mamy też pewne zobowiązania, żeby wykonywać wolę Ojca. Czyli między innymi żyć zgodnie z tym, co jest napisane. Czytamy w pewnym momencie, że Jezus poszedł na pustynię i był tam również 40 dni i był kuszony przez diabła. Jest napisane, że Jezus poszedł na pustynię, jak nieprzygotowany, w kryzysie, nie radził sobie. Nie. Jest napisane, że poszedł w pełni ducha. A wiecie, jaki wyszedł z pustyni? Wyszedł w mocy ducha. Podobne porównanie do tego, jak możemy być w miejscu świętym albo najświętszym. Jeżeli nawet będziesz doświadczał pustyni w swoim życiu, czyli momentu, który jest dla ciebie trudny, ale musisz słuchać Bożego głosu, żeby przetrwać, kiedy szukasz Jego obecności, może to być dla ciebie trudne, ale idziesz pełen ducha. Bóg cię nie zostawił. Oczywiście to nie jest jedyny głos, jaki słyszysz. Są też głosy, które mówią: zawróć, nie dasz rady. Po co ci to wszystko? Możesz mieć wygodne życie. Ale słyszysz też w tym wszystkim głos Ojca. I jak owieczki znają głos swojego pasterza, tak my znamy Boży głos. Poczujemy go w sercu. I to jest Jego wola, żebyśmy szli dalej, żebyśmy się napełniali. I nawet na pustyni idziesz pełen ducha. Ale jeżeli przetrwasz tą pustynię, przetrwasz ten trudny czas, kiedy będziesz budował tą relację z Ojcem, bo wiesz, że na nikim innym w tej sytuacji oprzeć się nie możesz, to wyjdziesz w mocy ducha. Kiedy Jezus wyszedł z pustyni, poszedł do Galilei i nauczał innych ludzi. I w Łukasza 4,32 czytamy: i zdumiewali się nad nauką Jego. Dlaczego? Ponieważ przemawiał z mocą. Wiecie, ja mogę powiedzieć kazanie i mogę powiedzieć to kazanie nawet najlepsze na świecie. Mogę je układać przez cały rok. Mogę uczyć się tego, jak bazować na ludzkich emocjach, jak współdziałać z publiką. Mogę się uczyć wszystkiego. I możecie nawet powiedzieć, że to było cudowne kazanie. Ale jeżeli w nim nie będzie mocy, jeżeli Bóg nie przyzna się do tego, to to wszystko na nic. Dlatego, że nie chodzi o treść, nie chodzi o formę, ale chodzi o Boże działanie. I Bóg chce zadziałać dzisiaj w twoim życiu. I Bóg chce, żebyś był w miejscu najświętszym. Nawet jeżeli będzie wymagało to przejścia przez pustynię. Ale pamiętajcie, że jak na naród izraelski czekała ziemia obiecana, tak po pustyni Bóg nigdy nie da ci byle czego. To jest okres przygotowania, żebyś po prostu był gotowy na moment, który nadejdzie. Żebyś zwyciężył każdą twierdzę, jaka jest w ziemi obiecanej. Żebyś nie zniechęcił się pokoleniem gigantów, z którymi będziesz musiał walczyć, bo przez pustynię nauczyłeś się, że skoro Bóg posyła, to Bóg jest wierny swojemu słowu. I Bóg daje nie tylko chcenie, ale też wykonanie. I Bóg nie wysyła ludzi, którzy są nieprzygotowani. Bóg chce przygotować swój Kościół. Ale to nie tylko o podniosłe słowa. To nie tylko kwestia jednego kazania. To nie tylko kwestia jednej decyzji. To jest kwestia stylu życia. Zdrowe życie wynika ze zdrowego stylu życia. Jeżeli przychodzisz do lekarza z otyłością i mówisz: Panie, daj mi Pan tabletki, bo ja chcę schudnąć, to nie działa tak, że weźmiesz tabletkę i na drugi dzień sześciopak. To nie działa w ten sposób. Skoro doprowadzałeś się do tego miejsca przez wiele miesięcy, a czasami wiele lat, to wiedz, że nie odwrócisz tego procesu w jeden dzień. Więc jeżeli teraz podejmiesz decyzję w swoim sercu, tak, chcę iść za Bogiem, a byłeś w ciemnym lesie, żeby to ładnie nazwać, to żeby z tego ciemnego lasu wyjść, musi też upłynąć trochę czasu. Więc nie oczekuj, że wszystko będzie instant. Nie pójdziesz i nie kupisz najlepszej recepty, ale dostaniesz drogę wyjścia. Tylko musisz robić krok po kroku w kierunku światła. I wtedy wyjdziesz prędzej czy później z tego miejsca i doświadczysz wielkich rzeczy. Ale zaczyna się od decyzji i od pierwszego kroku. Słyszałem takie statystyki, nie wiem na ile one są prawdziwe, że lekarz tak naprawdę może nam pomóc tylko w 4%. A ludzie tak naprawdę przychodzą do lekarza i oczekują, że on nam pomoże w 100%. Lekarz może ci pomóc w 4%. Około 15% to są predyspozycje genetyczne, na przykład jeżeli chodzi o jakieś skłonności, choroby. Czynniki losowe to około 11%, ale 70% to styl życia. Łatwo nam powiedzieć, ja nie jestem charyzmatyczny, ja nie jestem duchowy, ja mam skłonność do tycia, taki już jestem. Ale to tylko 15%. 70% to ciężka walka. To jest ustanawianie dobrych priorytetów. To ustanawianie dobrych nawyków. To nie jest łatwe. Mógłbym powiedzieć kazanie na temat zwal wszystko na swoją przeszłość. Nie miałeś miłości rodziców? Trudno, nie będziesz dobrym chrześcijaninem. Wtedy okej, fajnie. To kazanie zaaplikuję, bo jest łatwe. Ale chcę powiedzieć, że Bóg chce, żebyś zmieniał swoje nawyki na lepsze. Żeby twój styl życia się zmienił, a nie twoje tylko bazowane na emocjach decyzje się zmieniły. Żeby twój styl życia się zmienił, musi minąć pewien czas. Mówi się, że musisz robić coś przez 21 dni, żeby weszło ci to w nawyk. Myślę, że w niektórych przypadkach jest to znacznie dłużej. Szczególnie jeżeli odzwyczajasz się od rzeczy, które lubisz. Deserek. Nie. Niektórzy nie lubią słodyczy. Ale są rzeczy, które lubimy. Ciężko jest nam się odzwyczaić od rzeczy, które lubimy. Ale kiedy podejmiemy decyzję w swoim sercu, że jest to coś, czego potrzebujemy i robimy to dla swojego zdrowia, w tym przypadku dla zdrowia duchowego, to jest to decyzja, którą warto podjąć. I jest to cena, którą warto zapłacić. Jeżeli mówisz, że nie dasz rady, albo mówisz, że dasz radę, to powiem ci, w obu przypadkach masz rację. Dlatego, że już w swoim sercu podjąłeś decyzję, czy dasz radę, czy nie. Czasami się to zmienia pod wpływem różnych czynników, ale zazwyczaj to my podejmujemy już na wstępie decyzję. Poradzę sobie, czy sobie nie poradzę. Warto się starać, czy nie warto się starać. I chodzimy w takim rozdarciu. Robisz krok do przodu, dwa do tyłu, trzy do przodu, dwa do tyłu. To jest nieodzowny element życia człowieka, że nie jesteśmy pewni, boimy się różnych rzeczy. Boimy się odrzucenia, boimy się złych relacji, boimy się niepowodzenia, chcemy stabilizacji. Ale powiem ci, nie będziesz miał stabilizacji w swoim życiu, choćbyś został miliarderem. Nie poczujesz tej stabilizacji. Może pieniędzy ci nie braknie, ale może braknąć ci innych rzeczy. Jedyne poczucie stabilizacji, jakie możesz mieć, to pójście drogą, którą wybrał ci ojciec. Bo skoro znasz serce ojca, które chce dla ciebie tylko dobrych rzeczy, to wiesz, że tą drogą nie dojdziesz w złe miejsce. Bo znasz serce ojca. Tak jak dziecko słucha swoich rodziców, bo wie, że wyjdzie mu to na dobre. Bo widział, jak w przeszłości to działało. Jak mówił, nie dotykaj, bo się poparzysz, to faktycznie nauczyłeś się na przykładzie, że masz nie dotykać. I później słuchasz w innych rzeczach. Ale rodzice są tylko ludźmi, którzy mogą się pomylić. Ale nasz Bóg nigdy się nie myli. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wam powiedzieć, jest to, żeby być nagradzanymi za postawę. Czy żebyśmy się sami nagradzali, czy żeby inni nas nagradzali. Bo jak się zachowujemy, kiedy jako powiedzmy rodzice, albo jak czujemy się jako uczniowie, kiedy przychodzimy do domu i mówimy, dostałem piątkę. Co myślicie? Super! Dalej! Więcej piątek, średnia 5-0, pasek, stypendium, odciążysz rodziców. Super. A kiedy dostaniesz dwa, żeby nie powiedzieć, że już jeden, to jak rodzice reagują? No, słabo, kiepsko, źle, nie uczyłeś się i inne rzeczy. A my się wtedy czujemy, no, nie fajnie. A jaka jest różnica, kiedy rodzic pochwala nas za postawę? Jeżeli widzi, że jego dziecko się uczy, jeżeli spędza czas przy książkach, chodzi na korepetycje, chodzi na inne rzeczy i dostanie 5, to wtedy dostaje pochwałę, ale nie za to, że dostało 5, za to, że starało się ją dostać. Bo kiedy dostanie 2, a dziecko widzi, w sensie rodzic widzi, że dziecko się cały czas stara i ty powiesz, dostałeś 2, jesteś zły, to dziecko się zniechęci. Bo to nie jego wina, starał się, robił co w jego mocy, żeby to osiągnąć. I my patrzymy na siebie w taki sam sposób. I często oceniamy innych w ten sam sposób. Modlisz się już o tą sprawę od roku, od 2 lat i nie masz efektu. Jesteś kiepski. A ten się pomodlił, nałożył ręce i od razu uzdrowienie, ciach. Ale Bóg nie działa w sposób schematyczny. Bo jeżeli ktoś walczy o to, nie ustaje, to nie możesz go dobijać, bo Bóg nadłamanej trzciny nie dołamie. Więc my też tego nie róbmy. Bądźmy dla siebie zachętą. Bądźmy ludźmi, którzy zachęcają do tej dobrej postawy, do dobrego stylu życia. Dobry lider to taki, który współdziała razem ze swoim zespołem, a nie tylko siedzi i mówi zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Bo wtedy ludzie są zachęceni, on też działa, on też daje z siebie wszystko. On pokazuje kierunek, ale współdziała z zespołem. On ich zna po imieniu, on buduje z nimi relacje. I kiedy ty przeżywasz dobre rzeczy z Bogiem, kiedy zdecydowałeś się wejść w miejsce najświętsze, kiedy zdecydowałeś się odebrać te wspaniałe rzeczy, które Bóg dla ciebie ma, to weź kogoś za rękę, chodź, patrz, jak to cudownie funkcjonuje w moim życiu. Ja chcę, żeby to funkcjonowało też w twoim. Czyńcie uczniami. Nasze życie nie kończy się w momencie, kiedy się nawrócimy. Ono się dopiero wtedy zaczyna. Amen.